Cześć, z tej strony Jasiek Malinowski.
Z tej strony Mikołaj Cup.
To Biocast, czyli podcasty Biocentrum Edukacji Naukowej, z których dowiecie się wszystkiego, co chcieliście wiedzieć o nauce, ale jeszcze nie mieliście kogo zapytać.
Biocentrum jest instytucją poświęconą uczniom i wszystkim fanom nauki. Nasz zespół składa się z ekspertów, biologów i biofizyków, którzy poza pracą popularyzatorską codziennie pracują również naukowo.
Od dłuższego czasu bierzemy Was w niezwykłą, bardzo prędką podróż po czasach...
Po czasach bardzo, bardzo dawnych. Opowiadamy Wam o historiach toczących się miliardy lat temu, dotyczących bardzo prymitywnych organizmów.
Ten sezon poświęcony jest ewolucji, więc dziś również weźmiemy Was w podróż bardzo, bardzo, bardzo daleko wstecz. I właściwie o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, Mikołaj?
W dzisiejszym odcinku będziemy podróżować o miliard lat do przodu względem naszego poprzedniego odcinka. Ostatnio opowiadaliśmy o ewolucji organizmów eukariotycznych i procesów płciowych, które pozwoliły tym organizmom uratować swoje genomy przed tak zwaną zapadką Millera. Dzisiaj znajdujemy się w okresie, no powiedzmy, 500 do 700 milionów lat temu, na przełomie Ediakaru i Kambru, i będziemy rozmawiać o zjawiskach dotyczących powstania pierwszych prawdziwych zwierząt. Zanim przejdziemy do powstawania zwierząt, musimy sobie przypomnieć, jak mogły wyglądać te organizmy jednokomórkowe, które żyły właśnie w kriogenie i Ediakarze, czyli tych ostatnich okresach eonu proterozoicznego, które poprzedzały powstanie zwierząt w eonie, który nazywamy już fanerozoikiem, czyli tym, w którym istniały już prawdziwe zwierzęta. W tamtych czasach na Ziemi występowało bardzo wiele jednokomórkowych organizmów, które były bardzo zróżnicowane. One przez ten miliard lat od momentu swojego powstania właśnie do Ediakaru miały bardzo dużo czasu na to, żeby wyspecjalizować się w różnych stylach życia. Niektóre z nich na przykład pełzały pomiędzy ziarenkami piasku, zmieniając kształt całej swojej komórki. Dosłownie przeciskały się pomiędzy małymi kamyczkami w poszukiwaniu jakichś bakterii czy jakichś glonów, którymi się odżywiały. I takie organizmy nazywamy amebozoa, dlatego że one właśnie charakteryzowały się tym ruchem amebowatym, pełzakowatym. Na tej podstawie rozróżniamy je od innych. Inne z tych organizmów dysponowały tak zwanymi rzęskami, czyli takimi bardzo gęsto ułożonymi, małymi, krótkimi włoskami, którymi były w stanie bardzo szybko poruszać, napędzając nimi wodę. Oczywiście wszystkie te komórki przez cały czas żyły w tym wielkim oceanie, który wtedy na Ziemi występował. One za pomocą tych małych włosków, rzęsek, poruszały się, pływając w wodzie, albo były przyczepione do jakichś kamyczków, do jakichś skał i napędzały, naganiały wodę w swoją stronę, żeby wyłapywać z niej jakieś bakterie czy glony, którymi jedzonko również się odżywiały. Po prostu jedzonko, dokładnie. Takie organizmy nazywamy chromalweolata. Inną taką grupą jednokomórkowców, która wtedy żyła, były wiciowce, organizmy posiadające wić, czyli zamiast takiego pęczka bardzo gęstych włosków, posiadały jeden, niezwykle długi, ale również były w stanie nim poruszać. Wiciowce dzieliły się na dwie zasadniczo różne grupy. Jedna z nich poruszała się wicią do przodu, wykonując takie ruchy wkręcające, jak śruba, za pomocą tej wici wkręcały się w wodę, poruszając się wicią właśnie do przodu, i je nazywamy ekskawata. Natomiast druga grupa poruszała się zupełnie inaczej, poruszała się wicią do tyłu i wykonywała takie ruchy odpychające za pomocą tej wici. Odpychała wodę na zewnątrz, poruszając się takim ruchem obrotowym do przodu.
Bardzo podobnie jak turbiny w samolotach, prawda?
Dokładnie tak, jak taka śruba okrętowa na statku.
Dokładnie
tak. To były właśnie opistokąty. I mówię o tych sposobach poruszania, dlatego że, jak się okazało, to jest właśnie ta cecha, która pozwalała najskuteczniej odróżniać od siebie te organizmy. Wszystkie te komórki, które posiadały dany sposób ruchu, były ze sobą bardzo, bardzo blisko spokrewnione. Ten sposób ruchu był, jak to w biologii mówimy, był bardzo silnie konserwowany, to znaczy kiedy już został wypracowany raz, to już się wtedy od tego momentu nie zmieniał.
Mikołaj, wymieniłeś przed chwilą cztery dość duże grupy organizmów, ale czemu właśnie o tych czterech powiedziałeś? Czy ten podział był naprawdę tak ważny? Do czego on doprowadził?
Mówię o tym podziale dlatego, że jeśli zastanawiamy się, od której z tych grup mogły pochodzić zwierzęta, no to warto się zastanowić, jakimi rodzajami ruchu dysponują komórki zwierząt, bo wiemy, że taki aparat ruchu, jeśli już został raz utrwalony, jeżeli już został raz wykształcony, to praktycznie się na drodze ewolucji nie zmieniał. Więc jeżeli taki sposób poruszania się występuje u zwierząt i u takich właśnie prymitywnych organizmów, no to prawdopodobnie są one ze sobą bardzo blisko spokrewnione. Natomiast takie porównanie przysporzyło jeszcze więcej problemów niż dostarczyło odpowiedzi, dlatego że okazuje się, że u zwierząt występują praktycznie wszystkie sposoby poruszania się, poza jednym, które były przed chwilą wymienione. Ruch amebowaty, pełzakowaty występuje na przykład w komórkach odpornościowych. Nasze makrofagi, nasze no, bardzo liczne komórki odpornościowe mogą poruszać się ruchem pełzakowatym, i jest on konieczny dla pełnienia przez nie różnych funkcji. Tak samo ruch rzęskowy występuje w niektórych rodzajach naszego nabłonka, na przykład w nabłonku migawkowym znajdującym się w układzie oddechowym. Ten nabłonek składa się z komórek, które posiadają bardzo liczne rzęski i za pomocą tych rzęsek wypompowują, przetłaczają płyn, który znajduje się w płucach na zewnątrz, do gardła i usuwają w ten sposób kurz i wszystkie inne drobinki, które docierają do naszych płuc w trakcie oddychania. No i oczywiście występuje u człowieka i u innych zwierząt również ruch za pomocą wici skierowanej do tyłu, kiedy produkuje plemniki, to te plemniki poruszają się wicią skierowaną do tyłu. To jest cecha bardzo, bardzo charakterystyczna. Nie występuje u ludzi tylko jeden z tych czterech sposobów poruszania się, wicią do przodu. W czasach, w których zaobserwowano, że u zwierząt występują bardzo różnorodne sposoby ruchów komórkowych, a u samych wolnożyjących jednokomórkowców raczej obserwujemy takie zjawisko, że jedna komórka dysponuje jednym takim sposobem, nie za bardzo umiano to wyjaśnić. Rodziło to w ogóle kontrowersje dotyczące samej teorii ewolucji.
To chyba zresztą były te czasy, kiedy teoria ewolucji w ogóle powstawała. Czy to było kilkanaście, kilkadziesiąt lat później, po tym jak Darwin i Wallace opublikowali swoje, no, te takie pierwsze teorie ewolucji.
Dokładnie tak. Te obserwacje dotyczące sposobów poruszania się komórek stały się możliwe pod koniec XIX wieku, ze względu na to, że mikroskopy stały się na tyle precyzyjne, że można było to dokładnie zbadać.
A jeśli ciekawi was, jak ta historia wyglądała, to wróćcie do odcinka numer 2, gdzie razem z Mikołajem opowiadamy wam o tym, jak do powstania teorii ewolucji doszło.
No, fascynująca historia oczywiście. Natomiast wszystko się zmieniło, kiedy została odkryta kolejna grupa jednokomórkowców wolnożyjących, niezwykle małych, która nazywa się Choanoflagellata. Choanoflagellata to są takie organizmy, które posiadają wszystkie trzy sposoby ruchów komórkowych, co jest związane z ich sposobem odżywiania się. One są pojedynczymi komórkami, tak jak wspomniałem, niezwykle, niezwykle małymi, które żyją w oceanach, w morzach, w wodach raczej przeważnie słonych i posiadają wić bardzo długą, którą poruszają się kierując ją do tyłu. Posiadają również wieniec rzęsek, które tę wić otaczają. No i również ich komórka może zmieniać swój kształt w celu właśnie łowienia jakichś drobnych bakterii, którymi się te komórki odżywiają. I odnalezienie takiego organizmu zmieniło wszystko, jeśli chodzi o spojrzenie na ewolucję człowieka, ponieważ stanowiło to takie brakujące ogniwo, które pozwoliło połączyć zwierzęta z tym światem jednokomórkowym.
Posiada wszystkie trzy formy poruszania się. Czy to oznacza, że ona jest jakimś naszym super przodkiem?
Zaczęto tak zakładać, ponieważ ten sposób poruszania się komórek był taką najlepszą cechą diagnostyczną, która pozwalała odróżniać od siebie gatunki, gromady i wszystkie wyższe grupy taksonomiczne. No to zaczęto zakładać, że taki Choanoflagellat mógł być właśnie kiedyś takim bardzo prymitywnym przodkiem zwierząt. Natomiast odpowiedź na to pytanie pojawiła się dopiero wtedy, kiedy do rutynowego użytku w nauce weszły badania genetyczne, badania genów. Oczywiście odkrycie DNA to są lata 50. XX wieku, to jest bardzo niedawne odkrycie. Badania genetyczne, takie prawdziwe badania genetyczne, które zaczęły polegać na porównywaniu genów różnych organizmów, różnych gatunków na przykład, wykazały bardzo bliskie pokrewieństwo nie samych organizmów, ale genów, które warunkują budowę Choanoflagellata, z genami, które warunkują budowę zwierząt. I to był taki no praktycznie ostateczny dowód na to, że te komórki, pojedyncze komórki Choanoflagellata są bardzo blisko spokrewnione ze zwierzętami. Taka obserwacja, która została dokonana dziesiątki lat wcześniej na podstawie samego wyglądu tych komórek, została potwierdzona przez bardzo precyzyjne badania genetyczne umożliwione przez rozwój technologii.
Czy na podstawie tych badań DNA, o których przed chwilą mówiłeś, pojawiła się jakaś nowa teoria ewolucji? Czy pojawiło się jakieś nowy sposób poszukiwania tego, kto był naszym przodkiem i jak ten podział dalej wyglądał?
Na pewno nie powstała żadna nowa teoria ewolucji, dlatego że mechanizmy, które tą ewolucją kierowały, były oczywiście takie same, jak zostały opisane oryginalnie. Natomiast powstało nowe drzewko ewolucyjne, takie drzewo genealogiczne, które przedstawia, w którym miejscu dochodziło do różnych odgałęzień i w jaki sposób te różne organizmy są ze sobą spokrewnione. I na podstawie tych badań genetycznych stwierdzono, że taka komórka eukariotyczna, która dała początek wszystkim eukariotycznym organizmom żyjącym dzisiaj, musiała posiadać zarówno zdolność ruchu amebowatego, jak i musiała posiadać rzęskę, najprawdopodobniej jedną, i musiała posiadać widź, najprawdopodobniej również jedną. I w trakcie tej ewolucji, kiedy dochodziło do rozgałęziania się tych odnóg, najczęściej było tak, że wszystkie te aparaty ruchu poza jednym były tracone. I tak na przykład współcześnie żyjące ameby utraciły widź i rzęskę. Współcześnie żyjące widziowce utraciły rzęskę i zdolność ruchu pełzakowatego i tak dalej. Natomiast u zwierząt zostały zachowane wszystkie trzy i dokładnie tak samo u wcześniejszych choanoflagellatów zostały zachowane wszystkie trzy.
Zaraz. Z poprzednich odcinków wiemy, że te komórki świetnie sobie same dawały radę. One potrafiły się i wyżywić, i przetrwać, i dostarczyć sobie wszystkiego, czego potrzebowały do przeżycia i dalej do rozmnażania. To po jakie licho one zaczęły się ze sobą łączyć? Jakim cudem, po co powstała wielokomórkowość? To znaczy, na pewno powinniśmy się z niej cieszyć generalnie.
Tylko bez wątpienia, tak.
Jak do tego doszło? I ty wiesz.
Tak, to prawda. Znaczy, wydaje mi się przynajmniej, że wiem, a na pewno wiem, co myślą o tym inni ludzie, którzy się tym zajmują. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, wszystkie te wolno żyjące komórki miały zdolność samodzielnego rozmnażania się, samodzielnego często polowania albo odżywiania się w jakiś inny sposób. Natomiast, no właśnie, one najczęściej odżywiały się poprzez polowanie na co? Na kogo? Na inne komórki.
Na inne komórki.
No i te inne komórki w jakiś sposób się chciały zabezpieczyć przed byciem upolowanym. No i można było na przykład szybciej uciekać, ale to było bardzo trudne, jeżeli nie widzisz tego drapieżnika, który cię chce zjeść, no bo pojedyncze komórki nie mają żadnych oczu, prawda, ani niczego, żeby zobaczyć, z której strony nadchodzi jakieś zagrożenie. No więc taką najprostszą metodą unikania zjedzenia jest życie w kupie. Dosłownie, to znaczy...
W kupie siła.
W kupie siła, absolutnie w kupie siła. Dlatego, że jeżeli jest jakaś komórka drapieżna, która musi się odżywiać upolowaną zdobyczą, no to ta zdobycz musi być mniejsza od tego drapieżnika. Dlatego, że komórka potrafi robić tylko jeden kęs, nie jest w stanie sobie ugryźć czegoś, poporcjować na drobniejsze porcje, tylko musi coś zjeść w jednym kawałku. Więc jeżeli... taka mniejsza komórka, która jest zazwyczaj jedzona, będzie połączona z innymi, będą stanowiły jedną grudkę na przykład 6 czy 8 takich komórek.
To drapieżnik ich nie będzie w stanie wchłonąć.
Choćby próbował 8 razy, to po prostu nie da rady. I taka hipoteza powstała na początku XXI wieku, że to właśnie jest nazywana hipotezą drapieżniczą, która właśnie sugeruje, że to ochrona przed drapieżnikami była takim czynnikiem selekcyjnym, który promował rozwój wielokomórkowości. I podjęto kilka prób zbadania tej hipotezy, zweryfikowania tej hipotezy w laboratorium. Było takie doświadczenie, w którym hodowano glona Chlamydomonas reinhardti wspólnie w jednej hodowli z takim wiciowym drapieżnikiem Orchomonas valesia. I okazało się, że już po 50 tygodniach, to jest około 750 pokoleń tego glona Chlamydomonas.
Ile pokoleń?
750.
Jezu.
One się bardzo szybko rozmnażają.
To tak. Bardzo dużo pokoleń.
Tak. Natomiast w perspektywie ewolucyjnej to jest mgnienie oka, to jest 50 tygodni. To jest absolutnie nic. Już po tak krótkim czasie w tej hodowli występowały niemalże wyłącznie kolonie wielokomórkowe, składające się ze zlepionych grudek, oczywiście samodzielnych komórek tego glona, ale zlepionych w jedną całość. Tak? Wszystkie te komórki, które były oddzielne, zostały upolowane i zjedzone, więc na drodze selekcji naturalnej w tej hodowli zostawały tylko te komórki, które się nie rozdzielały po podziale.
Wystarczył rok, a my opowiadamy o milionach lat w naszym podcaście.
Dokładnie, no więc wyobraźmy sobie...
O miliardach lat,
tak. Więc wyobraźmy sobie, jakie zmiany mogły zajść, no i jakie zaszły, bo obserwujemy je wokół siebie cały czas. jakie zaszły na przestrzeni tego czasu, o którym mówimy. Oczywiście ta hipoteza nie wyjaśnia tego zjawiska do końca, dlatego że jest mnóstwo alternatywnych scenariuszy, które starają się wyjaśnić, jak do tego doszło. Natomiast z tego, co wiem, ta jedna jest uznawana za taką wiodącą ze względu na to, że została potwierdzona 3 razy przez 3 niezależne zespoły na 3 różnych gatunkach organizmów. Więc jeżeli to jest tak łatwe zjawisko do wykształcenia, to prawdopodobnie ono faktycznie było przyczyną tej wielokomórkowości, którą zaobserwowaliśmy ten miliard lat temu, mniej więcej.
A czy oprócz ochrony przed drapieżnikami taka wielokomórkowość coś za sobą jeszcze niesie?
Ona niesie ze sobą bardzo, bardzo poważne konsekwencje. Przede wszystkim pozwala na rozdzielenie zadań w obrębie takiej kolonii. To znaczy, jeżeli jesteśmy na przykład kolonią składającą się z 10 komórek, no to możemy się podzielić, że 3 z tych komórek będą odpowiadały wyłącznie za ruch i one będą miały, bo one będą całą tę swoją energię poświęcały na przepychanie całej tej kolonii w wodzie, na przykład będą miały bardzo silne wici. Pozostałe komórki będą odpowiedzialne za odżywianie, będą polowały na jakieś bakterie, no a na przykład jedna spośród tych komórek będzie odpowiedzialna za rozmnażanie i będzie produkowała jakieś nowe pokolenia na drodze jakiegoś sposobu rozmnażania. Na przykład, to jest taki zupełnie hipotetyczny przykład podziału funkcji w takiej prymitywnej 10-komórkowej kolonii.
Przed chwilą mówiłeś mi o glonach, które tworzą kolonie, a czy te choanoflagellata, o których opowiadałeś na początku, takie kolonie również tworzą, czy to są pojedynczo żyjące żyjątka, stworzonka?
To w dużej mierze są wolno żyjące komórki, jak najbardziej, natomiast one w pewnych określonych okolicznościach, niektóre gatunki z nich, są w stanie tworzyć kolonie. I tutaj również było takie bardzo ciekawe badanie, w którym zaobserwowano, że w obecności określonego gatunku bakterii, który stanowi pożywienie dla tych choanoflagellata, jeden z gatunków właśnie tworzy takie kolonie. I on tworzy te kolonie w taki sposób, że po podziale komórki te 2 komórki zostają ze sobą sklejone. One się po prostu nie rozdzielają. Kolonie tworzą się dość niewielkie, bo tam jest tych komórek, zdaje się, do 8 albo do 16. Jeżeli taka kolonia urośnie powyżej tego rozmiaru, to się rozpada na 2. Natomiast tworzenie tych kolonii wskazuje na to, że choanoflagellata są do tego zdolne, po pierwsze, a po drugie, że są w stanie regulować to zjawisko, że w pewnych okolicznościach one wolą być jednokomórkowe, ale w pewnych okolicznościach, kiedy mają bardzo dużo pożywienia, pozwalają sobie na tworzenie kolonii, bo na przykład szybciej, skuteczniej się wtedy rozmnażają. Na przykład.
Jeśli mamy już grupę takich komórek, które mają złożyć się w jedną kolonię, to coś się musi spajać, prawda? Coś się musi trzymać. Mhm. Co to jest?
To jest tak zwana macierz pozakomórkowa, która jest zbudowana, ona stanowi taki klej. To jest dosłownie taka bardzo klejąca substancja, która w bardzo dosłowny sposób skleja ze sobą te komórki. Ona jest zbudowana głównie z białek, i występuje taka substancja również u zwierząt, również u ludzi. My posiadamy takie bardzo sławne, bardzo dobrze znane białka jak kolagen czy elastyna, które umożliwiają naszym komórkom tworzenie tkanek, czyli takich tworów zbitych, wielokomórkowych i zapobiegają rozdzielaniu się tych komórek. Tak, i to jest właśnie wynalazek, który musiał powstać mniej więcej ten miliard lat temu, czy mniej więcej tam te 900-800 milionów lat temu, kiedy takie pierwsze kolonie choanoflagellata powstały.
Od dłuższego czasu rozmawiamy o choanoflagellatach, a powiedz mi, czy z dziś żyjących organizmów, czy z dziś żyjących roślin lub zwierząt lub innych stworów przypomina te choanoflagellaty? Jakie zwierzęta, jakie rośliny, jakie żyjątka są do nich najbardziej zbliżone?
No więc tak, to pytanie również budziło, to pytanie również powstało w momencie, kiedy choanoflagellata stały się podejrzane o bycie przodkami zwierząt. No i oczywiście znaleziono takie komórki. Najbardziej prymitywne zwierzęta, które żyją dzisiaj na Ziemi, czyli gąbki, są zbudowane z bardzo wielu różnych rodzajów komórek. Natomiast jednym z tych rodzajów są tak zwane choanocyty, czyli komórki właśnie uwicione, których rolą jest napędzanie wody i zasysanie tej wody do wnętrza gąbki i wypychanie wody z tego wnętrza gąbki. No i one mają budowę praktycznie identyczną jak choanoflagellata, to znaczy posiadają wić, która jest otoczona wieńcem z rzęsek, no i również posiadają one zdolność tworzenia niby nóżek, która jest charakterystyczna dla ruchu amebowatego, więc również posiadają wszystkie trzy aparaty ruchu. To odkrycie oczywiście natychmiast rzuciło takie światło wielkiego podekscytowania w świecie biologów ewolucyjnych, którzy badali pokrewieństwa między zwierzętami i jednokomórkowcami. I zostały one potwierdzone po wielu latach przez genetyków, którzy znowu dokonali różnych analiz dotyczących tego genetycznego aparatu, który rządzi budową gąbek i rządzi tymi przemianami i rozwojem komórek gąbek. I okazało się, że faktycznie choanocyty występujące u gąbek są regulowane, ich funkcje życiowe są regulowane przez praktycznie takie same geny, jakie odpowiadają za regulację budowy choanoflagellata. Więc genetyczne pokrewieństwo jest tutaj również bardzo, bardzo silne.
I pewnie wiodą tak samo ekscytujące życie.
To znaczy jest to życie z jednej strony denne, aczkolwiek z drugiej strony jest to życie, które dało początek wspaniałej przygodzie istnienia zwierząt na Ziemi. Więc jak najbardziej my takim właśnie dennym gąbkom zawdzięczamy bardzo, bardzo, bardzo wiele.
Choć same żyją w błogiej nieświadomości i nie mają o tym pojęcia.
Absolutnie żadnego. Nie mam co do tego cienia wątpliwości.
Z całym szacunkiem do gąbek.
Z całym szacunkiem i wdzięcznością, jaką żywię do gąbek, to niestety intelektu to zwierzę nie ma za grosz.
I czy one w ogóle mają mózg?
Nie, one nie mają tkanek.
Strasznie smutne życie.
Dość smutne. Natomiast stało się w nich coś absolutnie niezwykłego. To znaczy prawdopodobnie najbardziej prymitywne, pierwsze gąbki, to były tak naprawdę właśnie duże kolonie choanoflagellata, które wspólnie polowały i wspólnie poruszały się w toni oceanicznej. Z czasem nabyły one zdolność przylegania do różnych kamieni, do dna, no bo tam miały największą ilość dostępnego pożywienia w postaci jakichś bakterii i innych mniejszych komórek. No i z biegiem ewolucji te choanocyty, które znajdowały się głębiej w organizmie takiej gąbki, zaczęły wykształcać różne specjalistyczne funkcje. To znaczy na przykład traciły swoją widź, traciły swoje rzęski i zaczynały poruszać się wyłącznie takim ruchem właśnie amebowatym, pełzakowatym i zajmowały się na przykład rozprowadzaniem substancji odżywczych z powierzchni organizmu do tych komórek, które znajdowały się w jego głębi. Takie komórki występują również u gąbek i je nazywamy amebocytami. I tak dalej. W zależności od tego, w którym miejscu organizmu znajdowała się ta komórka, to przyjmowała ona funkcje, które były akurat w danym miejscu i w danym czasie potrzebne. To jest zjawisko, które u gąbek obserwujemy również dzisiaj. To znaczy taki choanocyt, jeżeli zostanie laboratoryjnie, sztucznie wycięty i wsadzony gdzieś tam w głąb tego organizmu gąbki, no to on natychmiast zmieni swój kształt, zmieni swoją budowę i zacznie pełnić inną funkcję, która jest akurat potrzebna w tym danym konkretnym miejscu. I taka zdolność różnicowania się komórek w obrębie jednego organizmu dała początek istnieniu tkanek, które się u bardziej złożonych zwierząt, między innymi u nas, składają z komórek zupełnie od siebie różnych, tak? Tkanka kostna jest zbudowana zupełnie inaczej niż tkanka nerwowa albo tkanka nabłonkowa w skórze. Ponieważ pełnią one zupełnie różne funkcje, to muszą składać się z komórek, które wyglądają zupełnie inaczej.
Od gąbki do wielkości. A powiedz mi, jakie konsekwencje tej jednokomórkowości do dzisiaj widać w organizmach złożonych? I czy te mechanizmy, które rządziły, powiedzmy, życiem czy funkcjonowaniem tych jednokomórkowców, dalej gdzieś w nas są widoczne?
No tak, oczywiście. Te różnice między nami i między jednokomórkowcami manifestują się głównie w tym, że nasze organizmy składają się z wielu komórek, które są po prostu od siebie bardzo różne. My posiadamy komórki skóry, które nas chronią od otoczenia, mamy komórki nerwowe, które przekazują sygnały elektryczne i tak dalej. Nasze organizmy są w stanie pełnić bardzo wiele funkcji jednocześnie, bardzo wydajnie i dzięki temu jesteśmy zdolni do wielu rzeczy, do których jednokomórkowce po prostu nie są zdolne, na przykład do latania w kosmos. Natomiast te mechanizmy, które rządzą życiem każdej jednej spośród naszych komórek są praktycznie dokładnie takie same jak mechanizmy rządzące życiem takich komórek na etapie, kiedy one jeszcze żyły samodzielnie w praoceanie. Oczywiście absolutnie nie ma co do tego wątpliwości, że nasze komórki posiadają bardzo podobne, niekiedy nawet te same białka, które zostały wykształcone na etapie rozwoju wczesnego życia, posiadają takie same mechanizmy naprawy DNA, posiadają takie same mechanizmy przesyłania sygnału w obrębie jednej komórki. No i tak na przykład uważamy, że układ nerwowy, że nasz mózg, nasze nerwy należą do najbardziej złożonych układów w naszym ciele, ale gdybyśmy się przyjrzeli takiej pojedynczej komórce nerwowej, to okaże się, że ona działa w taki sposób, że dociera do niej jakiś bodziec, ona wtedy przesyła sygnał elektryczny i ten sygnał elektryczny, kiedy dopłynie do drugiego końca tej komórki, to wywołuje jakąś kolejną reakcję na drugim końcu. I okazuje się, że dokładnie na tej samej zasadzie działają komórki na przykład pantofelków, czyli jednokomórkowych orzęsków. One muszą podejmować decyzję, czy płyną do przodu, czy do tyłu, bo czasami zdarza im się, że zderzą się z czymś i muszą wtedy zmienić zwrot. I u nich przepływ takiej informacji przez komórkę również dokonuje się przez przepływ prądu elektrycznego. Kiedy dotkniemy komórki pantofelka na jednym końcu, wtedy powoduje to zainicjowanie takiego impulsu elektrycznego na jednym końcu komórki. Ten impuls się rozchodzi po całej komórce i zmienia kierunek ruchu rzęsek, które ją pokrywają, no i dochodzi do samego końca i zmienia właśnie ogólny kierunek ruchu całej komórki. To jest bardzo prosty, prymitywny i ewolucyjnie niezwykle stary mechanizm, który występuje również u nas. Także tak, jednokomórkowość jest żywa cały czas w każdym z nas i w każdym innym zwierzęciu. Natomiast oczywiście myśmy na tę jednokomórkowość nabudowali bardzo dużo nowych rozwiązań, które dały nam zupełnie nowe, większe możliwości.
Mikołaj, podsumujmy w takim razie w kilku bardzo prostych zdaniach, czego się dziś nauczyliśmy.
Na przełomie Ediakaru i Kambru rozwinęła się wielokomórkowość, która doprowadziła ostatecznie do powstania zwierząt posiadających tkanki i narządy. Ta wielokomórkowość umożliwiła nowo powstałym organizmom bardzo wiele nowych rzeczy, dała im bardzo wiele nowych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami, które stawiało przed nimi środowisko. No i oczywiście ostatecznie doprowadziła do powstania zwierząt tak złożonych, tak skomplikowanych jak ludzie. To zdarzenie było prawdopodobnie napędzane próbą ucieczki przed drapieżnictwem i rozpoczęło wspaniałą, bardzo długą przygodę ewolucji zwierząt, ich konkurencji i współpracy ze sobą w walce o zasoby środowiska naturalnego.
A jeśli chcecie przeprowadzić taki bardzo prosty, bardzo łatwy eksperyment i zobaczyć, jak impulsy elektryczne przepływają przez wasze komórki nerwowe, to sięgnijcie ręką do klawiatury, wejdźcie na Facebooka i wpiszcie na klawiaturze Biocentrum Edukacji Naukowej. Wy poczujecie, że naciskacie klawisze i przy okazji możecie zostawić nam lajka i obserwować to, co w Biocenie robimy.
A robimy dużo. Między innymi wrzucamy wam zaproszenia do różnych ciekawych wydarzeń i oczywiście do nowo pojawiających się odcinków Biocastu.
Usłyszymy się już niebawem, gdzie będziemy kontynuować naszą szaloną, bardzo prędką podróż przez miliardy lat ewolucji. Jeszcze nie możemy zdradzić wam, o czym opowiemy w kolejnym odcinku, ale my już to wiemy i uwierzcie, że to będzie niezwykła historia. Po tej stronie mikrofonu Jasiek Malinowski,
po tej stronie mikrofonu Mikołaj Cup.
Bardzo, bardzo dziękuję za dziś.
Ja również dziękuję za dziś. Do usłyszenia następnym razem.
Pa, pa. Pa.